Pewien chłopak, jak to bywa w zwyczaju, trzymał zdjęcie swojej dziewczyny w portfelu. I gdy ona się o tym dowiedziała, bardzo ucieszył ją ten fakt. Natomiast kiedyś ten portfel wpadł w jej ręce i postanowiła wyjąć to zdjęcie, żeby przyjrzeć się mu z bliska. I zobaczyła, że pod tym zdjęciem jest coś jeszcze. Okazało się, że pod spodem było zdjęcie poprzedniej dziewczyny. I już wtedy nie cieszyła się tak bardzo. Zwłaszcza, że pod tą drugą dziewczyną była trzecia dziewczyna, z którą był jeszcze wcześniej. I niestety tak czasem bywa w życiu, że coś, co się wydaje piękne, później okazuje się nie takie, jak myśleliśmy, że jest. Z jednej strony była ona pierwsza, ale okazało się, że nie była jedyna. I myślę, że każda dziewczyna, oprócz tego, że chce być pierwsza, to bardziej zależy jej na tym, żeby być tą jedyną. Nawet jeśli nie jest najmądrzejsza, najpiękniejsza, to czuje się kochana, bo jest jedyna. I nie musi porównywać się do innych, bo po prostu nie ma żadnej konkurencji. W tym przypadku tak nie było. Mimo, że była ona na wierzchu, była tą pierwszą, to nie była tą jedyną. I ta historia bardzo dobrze oddaje naszą relację z Bogiem. Często jest tak, że Bóg jest dla nas ważny. Jest nawet najważniejszy. Chodzimy do kościoła, służymy, poświęcamy my Bogu czas, swoje pieniądze i bez wątpienia jest numerem jeden w naszym życiu. Ale pytanie, co jest tym numerem dwa? Co jest numerem trzy? Czy są takie sprawy, na które również poświęcamy swój czas, pieniądze, które na nas w znaczny sposób wpływają? Mimo, że Bóg dalej jest na pierwszym miejscu, to ma koło siebie konkurencję. Zastanówmy się, czy nie jest tak, że na drugim miejscu jest praca, która poświęca nie mniej czasu, może jakieś hobby, znajomi, cokolwiek to jest. Zastanówmy się, czy to nie jest konkurencja dla naszego Boga. Mimo, że On jest pierwszy, to pod spodem mogą być pewne sfery naszego życia, które Mu przeszkadzają, które przeszkadzają nam w tym, żeby On był jedyny. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem w taki sposób, stawiając pytanie, tron czy kanapa? Jezus wierzy, że chce nie tylko być pierwszy, ale chce być jedyny. I to pytanie też zadam na koniec, byśmy zastanowili się nie tylko nad tym, czy jest tym pierwszym, czy jest Bogiem, czy jest najważniejszy, ale czy jest rzeczywiście tym jedynym, który siedzi na tronie. Czy może jest tak, że przygotowaliśmy Bogu piękną, wygodną kanapę, na której zajmuje pierwsze honorowe miejsce na środku, ale obok posadzimy właśnie pracę, obok posadzimy jakąś wpływową osobę, która nie mniej niż Bóg wywiera na nas jakąś presję, jakieś emocje, które później będą rzutować na nasze wybory, na to, co robimy na co dzień. Czy nie jest tak jak z tym zdjęciem, że jest jedna dziewczyna, obok druga, obok jeszcze inna? Na początku może być Bóg, a pod spodem pytanie, co się kryje? Czy jest coś, co czyni konkurencję Bogu? Myślę, że to jest ważne pytanie, zwłaszcza w kontekście pierwszego przykazania. Z pewnością każdy z nas zna to przykazanie, nie tylko słyszał o nim, ale zna je na pamięć. Ja chciałbym je jednak przeczytać, byśmy zobaczyli je może w trochę innym świetle niż dotychczas. W Księdze Wyjścia w 20 rozdziale, w 3 wersecie mamy zapisane właśnie to pierwsze z 10 przykazań. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Myślę, że wszyscy zgodzą się, że jest to dobre przykazanie. Każdy ma nadzieję, że je spełnia, ale zobaczmy, jak ono jest skonstruowane. jest sformułowane w taki sposób, że dopuszcza sytuację, że człowiek wierzy w Boga, uznaje Go za Boga, ale obok stawia innych bogów. Obok może stawiać jakichś pogańskich bogów, tak jak było w czasach Biblii, ale możemy stawiać naszych dzisiejszych bogów, jakieś idoli, jakieś osoby, jakieś czynności, jakieś sfery naszego życia, które urastają do rangi właśnie tego Boga. Czegoś, od czego jesteśmy uzależnieni, czegoś, co wpływa na nas w znacznym stopniu. To przykazanie nie mówi uwierz w Boga albo uznaj Boga za Boga. To przykazanie mówi coś więcej, idzie krok dalej. Mówi uwierz w Boga, uznaj Go za Pana i Króla, ale nie dopuść, by cokolwiek lub ktokolwiek inny zajął miejsce obok Niego. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie zamiast mnie, ale obok. To znaczy, że może być tak w naszym życiu, że Bóg jest na pierwszym miejscu, ale obok, pod spodem, gdzieś z boku jest coś, jest ktoś i mimo, że jest to numer dwa, numer trzy, to jednak łamie to pierwsze przykazanie, łamie to też Bogu serce. Czasem jest tak, że niedzielni chrześcijanie zamiast posadzić Chrystusa na tronie swojego życia, mają w swoim sercu właśnie kanapę i stawiają Boga na pierwszym, honorowym miejscu, ale obok dosiadają się inne osoby, inne jakieś aktywności z Jego życia. Dlatego zatytułowałem tak to kazanie. Czy mamy tron, czy mamy kanapę? Czy Bóg jest najważniejszy, czy jest jedyny? Bo jest różnica między byciem pierwszym, najważniejszym, a byciem jedynym. Boga nie zadowala to, że tylko w Niego wierzymy. Wiemy, że demony też wierzą i drżą. Boga też nie zadowala to, żeby był tylko pierwszy, jeśli na drugim, trzecim miejscu ma solidną konkurencję, która ciągle bije się o pierwsze miejsce na podium. Myślę, że nie jest to Bożym zamysłem, by tak było. On chce być nie tylko pierwszy, ale i jedyny. Żeby nikt, żeby nic nie konkurowało z Nim. Żeby była duża przerwa między pierwszym miejscem a drugim. Albo może, żeby w ogóle nie było drugiego miejsca, tylko gdzieś dopiero dziesiąte. Wtedy Bóg ma bezpieczną pozycję. Zastanówmy się i popatrzmy na taką sytuację. Żona mówi do męża, nie mam nic przeciwko, żebyś spotykał się z innymi kobietami, dopóki ja będę dla ciebie najważniejsza. Kto chciałby być w takim związku? Kto chciałby być takim mężem, mieć takiego męża, który spotyka się z innymi kobietami? Myślę, że nikt. Nawet jeśli jego żona byłaby najważniejsza, z nią by mieszkał, jej by dawał pieniądze, z nią by spędzał czas. Nikt nie chciałby być w takiej relacji. Każdy wolałby zamiast być pierwszym, być tym jedynym, jedyną. I skoro my nie chcielibyśmy być w takim związku, to o ile bardziej Bóg nie chce mieć takiego związku z nami, gdzie On jest pierwszym, ale nie jedynym. Gdzie spotykamy się z innymi bogami, z innymi jakimiś osobami, które są konkurencją dla Boga. W Księdze Objawienia jeden ze zborów usłyszał takie słowa. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją, lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. I to był zbór, który był zaangażowany w życie duchowe, który nie próżnował, który miał na swoim koncie dobre uczynki, zasługi i Bóg to widzi, znaje, docenia. Ale ma za złe to, że Bóg został zdetronizowany, że pomimo, że może był pierwszy, to nie był jedyny. Były inne sprawy, które hamowały wierzących w tamtej miejscowości do tego, by kontaktować się lepiej z Bogiem i pogłębiać swoją wiarę. I możesz mieć jako chrześcijanin, jako dobra osoba, na swoim koncie właśnie wiele zasług, które Bóg widzi, które docenia, których nie przeoczy. Ale jeśli porzuciłeś swoją pierwszą miłość, jeśli posadziłeś Boga nie na tronie, ale na kanapie, obok innych rzeczy czy osób, to nie licz na zbawienie z uczynków. Nie licz na to, że zostaniesz zbawiony, że masz piękną kanapę w sercu swoim, przygotowaną dla Boga, miękką, czystą, wygodną. Zasadnicza różnica między tronem a kanapą nie jest to, że tron jest pozłacany, że jest dostojny, wniosły. Różnica jest taka, tron pomieści jedną osobę, kanapa może pomieścić dwie, trzy, cztery i więcej. Dlatego Bóg wielokrotnie powtarza, że nie chce być pierwszy. On chce siedzieć na tronie, chce być jedynym. W Księdze Objawienia 7:10 czytamy takie słowa. Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Zbawienie nie jest u Boga, którego posadziliśmy na kanapie. Zbawienie jest u Boga, który siedzi na tronie, u Boga, który jest jedynym Bogiem, prawdziwym Bogiem. I Jan objawia nam w swoim widzeniu, w tej księdze, którą spisał, docelowe miejsce Boga. Jest to tron. On pragnie siedzieć na tronie. Na tronie w niebie, na tronie też naszego życia, naszego serca, naszego umysłu. Jan tak widzi Boga. Na tronie, gdzie nie ma miejsca dla nikogo innego. Jeśli chcemy być zbawieni, to musimy posadzić Boga na tronie. To jest jedyna możliwość dostąpienia zbawienia. Jeśli wyznamy nie tylko ustami, ale całym swoim życiem, że Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem i nie mamy innych bogów obok Niego. Nikt inny nie jest konkurencją dla naszego Boga. Nie chcemy zastąpić Go niczym innym i nikim innym. Mateusz w 25 rozdziale, 31 wersecie kontynuuje tą myśl i tam czytamy takie słowa. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Znowu widzimy Boga na tronie, znowu widzimy baranka na tronie, Syna Człowieczego na tronie. I Mateusz znał Jezusa, rozpoznał w Nim Mesjasza, ale więcej, on uznał Go za Boga. To nie jest tak, że w niebie są dwa trony, jeden dla Boga Ojca, drugi dla Syna, a trzeci jeszcze może dla Ducha Świętego. Myślę, że wszyscy autorzy biblijni nie mieli z tym problemu, by zobaczyć w Jezusie Boga. By zobaczyć, że tron baranka i tron Boga Ojca to ten sam tron. To jest ta sama osoba, która siedzi na tym samym tronie. W niebie jest taki tron, jeden, jedyny tron, na którym nie ma miejsca obok, z przodu czy z tyłu. I pytanie, które powinniśmy zadać sobie dzisiaj, to czy w moim życiu jest taki sam tron, który istnieje w niebie i na którym siedzi ten sam Bóg, który zasiada w niebie? Czy może właśnie przygotowałem Bogu kanapę i posadziłem Go na jednym z kilku miejsc? Nawet może i zaszczytnym, ale obok innych spraw. Wierzę, że Jezus pragnie siedzieć tylko i wyłącznie na tronie. Jeśli oferujemy Mu kanapę, to prędzej postoi i poczeka, aż przygotujemy dla Niego godne miejsce. Jak sprawdzić to, czy rzeczywiście On jest tym jedynym? Czy nie ma konkurencji? Można zadać sobie kilka pytań. Ja przygotowałem takie cztery, ale lista może być dłuższa. Chodzi po prostu o takie praktyczne zweryfikowanie, jak wygląda moje życie na co dzień. Czy rzeczywiście ten Bóg uczestniczy w każdej sferze mojego życia i wywiera na nią wpływ, czy tylko jest jakimś dodatkiem do życia codziennego. I pierwsze pytanie, które możemy sobie zadać, to na co wydaję pieniądze? Wiadomo, że duża część pójdzie na mieszkanie, na jedzenie, na bieżące sprawy, ale jeśli zostaje już nam jakaś pula, to co z nią robimy? Czy łatwiej jest nam wydać na nowy komplet felg do samochodu, czy łatwiej jest nam wydać na jakąś potrzebę w zboże. Biblia uczy nas, że gdzie nasz skarb, tam będzie i nasze serce. A to nam pokazuje, że jeśli kogoś kochamy, no to chcemy na niego łożyć pieniądze. I jeśli kochamy Boga, będziemy chcieli poświęcać nasze pieniądze na Boże sprawy. Jeśli Bóg jest tylko dodatkiem, to będziemy mu dawać to, co jest nam zbędne. Drugie pytanie. Gdzie szukamy pociechy w chwili jakiegoś zranienia, zwątpienia, ucisku? Czy idziemy do najlepszej koleżanki? Czy włączamy głośną muzykę i zapominamy o rzeczywistości? Czy sięgamy po kieliszek? Czy zaglądamy w Biblię? Jest wiele możliwości, w jaki sposób możemy doznać tej pociechy. Jeśli Bóg nie tylko będzie pierwszym, ale jedynym, to pierwsze, co zrobimy zawsze, to przebiegniemy do Niego w modlitwie, w płaczu na kolanach i zaczniemy zastanawiać się i rozmawiać z Nim, czemu przytrafiła nam się ta sytuacja, jak możemy z niej wybrnąć. O tym mówi dzisiaj wspomniany też Psalm 62, który mówi, że jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. I tak wygląda w praktyce życie człowieka, dla którego Bóg jest tym jedynym, dla którego Bóg nie siedzi na kanapie, ale na tronie. Inne pytanie, które możemy sobie zadać, to co tak naprawdę nas cieszy? Co sprawia nam radość w życiu? Nie takie chwilowe szczęście, gdy dostaniemy podwyżkę, gdy się najemy, gdy będzie udane nabożeństwo, ale co sprawia nam długotrwałe szczęście? Gdzie tego szczęścia szukamy? Czy w naszych hobby, czy w związkach, czy w czymkolwiek innym, a może w samym Bogu? Gdy nawet jest źle, przychodzimy do Niego i potrafimy cieszyć się Jego obecnością w chwili niedogodnej dla nas. I ostatnie pytanie, które sobie zapisałem. Co jest powodem naszego rozczarowania? Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie mąż z żoną idzie na zakupy, spędza w galerii 6 godzin i żona nic nie kupi. Ma prawo być rozczarowany czy nie? Myślę, że przeciętny mężczyzna byłby rozczarowany, że zmarnował 6 godzin i nic nie kupili. Ale człowiek, mąż, który idzie z żoną, którą kocha nad życie i potrafi cieszyć się każdą chwilą z nią, już nie patrzy na te zakupy przez pryzmat zakupów, ale patrzy na to jako czas spędzony razem. Czas, kiedy mogli być ze sobą, rozmawiać ze sobą, poznawać swój gust i obserwować siebie wśród innych ludzi. I w tym kontekście ten czas nie jest zmarnowany. Tak samo mógłby jakiś ojciec pojechać z synem na ryby, nic by nie złowili i ktoś, kto kocha wędkarstwo, byłby zawiedziony, ale ktoś, kto kocha swojego syna, byłby szczęśliwy, że mógł spędzić z nim popołudnie. I podobnie może być z Bogiem. Jest wiele powodów do rozczarowania tego, co nas otacza, to, co widzimy, to, co nas spotyka. To wszystko może sprawić, że będziemy rozczarowani, smutni, źli. Ale jeśli popatrzymy na to z Bożej perspektywy, że On z nami ciągle jest, On nam błogosławi nawet, kiedy nam się źle wiedzie. Wtedy nie będziemy zezłoszczeni na Boga czy na cały świat, ale będziemy wdzięczni, że mamy to, co mamy. Nawet jeśli jest tego mało, to jest to coś, na co nie zasłużyliśmy. I tych pytań możemy zadać sobie więcej, aby zweryfikować, czy Bóg jest pierwszym, ale nie jedynym, czy może właśnie siedzi na tronie i cokolwiek się dzieje wokół, On dalej tam będzie siedzieć i nic nie zachwieje Jego pozycji. Jeśli rzeczywiście tak jest, to nasze pieniądze nie będą konkurencją dla Boga, ale będą środkiem, w jakim Mu służymy. Będziemy wykorzystywać je w mądry sposób również na Boże cele. Nasze poczucie bezpieczeństwa nigdy nie będzie zachwiane i uzależnione od sytuacji, w której się znaleźliśmy, ale będzie ugruntowane w tożsamości, jaką daje nam Bóg i w Jego obietnicach, jakie nam zostawił. Nasza radość nigdy nie ustanie, bo będziemy radować się naszym Bogiem, a nie tym, co nas spotyka złego. A nasze rozczarowanie nie pojawi się tak łatwo, gdy nasz plan się nie uda, ponieważ będziemy cieszyć się, że możemy żyć Bożym planem, który jest lepszy od tego, który wymyśleliśmy. I na zakończenie chciałem przeczytać taki krótki fragment z Księgi Zachariasza, który pokaże nam pewien obraz, pewną sytuację, która nastanie. 14 rozdział Księgi Zachariasza od 1 do 5 wersetu. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. I w owym dniu stanie się tak. Nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu. I będzie tylko jeden dzień, ciągły jeden dzień. Zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. I stanie się w owym dniu, że popłyną wody żywe z Jeruzalemu. Połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie. I tak będzie w lecie i w zimie. I będzie Pan królem całej ziemi i w owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Przyjdzie taki dzień, że rzeczywiście nie będzie już dnia ani nocy, nie będzie ani ciepło, ani zimno. To będzie wieczność. Wieczność, w której nie będzie tej rzeczywistości, którą my znamy, ale będzie zupełnie inna rzeczywistość, gdzie woda żywa będzie płynąć, nie będzie już śmierci. Będą tam ludzie, którzy kochają Boga i Bóg, który kocha ludzi. Ale to, co jest najważniejsze w tym obrazie, to to, że Bóg będzie królem, będzie jedyny. Nie będzie pierwszy, ale będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. I wiemy, że tak będzie w niebie, w wieczności, ale wierzę, że namiastka tego może być dla nas dostępna już dziś, kiedy powiemy, że Bóg nie jest pierwszy, ale jest jedyny. Jedyne jest Jego imię w naszym życiu, w naszych wyborach, w czymkolwiek i cokolwiek robimy, Bóg jest jedyny. Więc jak to jest? Tron czy kanapa? Bóg jest ważny, nawet jeśli najważniejszy, to jednak nie jedyny, bo obok siedzą jakieś inne osoby i rzeczy. Czy Bóg jest tym jedynym, który siedzi na tronie, gdzie jest tylko jedno miejsce i nie ma możliwości, by cokolwiek i ktokolwiek go podsiadł? Zastanówmy się, pochylmy nasze głowy i pomódlmy się, wołając do Boga, patrząc w głąb naszych serc, a może też naprawiając coś, co do tej pory było nienaprawione, modląc się, by Bóg wywalił tą kanapę. Nie dlatego, że jest stara, dlatego, że On pragnie siedzieć na tronie. Nic innego Go nie zadowala. Kochany Boże, ja Ci dziękuję, że Ty dałeś nam 10 przykazań, a pierwsze z nich mówi nam, że Ty chcesz być tym jedynym, nie pierwszym spośród wielu, ale jedynym, bezkonkurencyjnym. I modlę się o to, by nasze chrześcijańskie życie było odzwierciedleniem tego przykazania. Byśmy uczynili Ciebie, Jezu, jako jedynego Boga w naszym życiu. Tego, który siedzi na tronie, nie na kanapie. Tego, który siedzi na tronie i obok Ciebie nie dopuścimy, by ktokolwiek zasiadł. Nawet jeśli kochamy naszą żonę, dzieci, przyjaciół, to nie pozwólmy, by nikt zajął miejsce, które należy do Ciebie. Nie pozwólmy, by nasza sytuacja materialna wpłynęła na to, że Ty zejdziesz z tronu. Panie, modlę się, bym w moim życiu i w życiu każdego z nas to pierwsze przykazanie jaśniało. Byśmy pozbyli się wszystkich tych rzeczy, które są dla Ciebie konkurencją, niezależnie czy to one są grzeszne, czy nie są grzeszne, byśmy pozbyli się wszystkiego, co w jakikolwiek sposób chce być drugie, a nawet może i pierwsze. Modlę się, byśmy to przykazanie potraktowali bardzo poważnie, by obok Ciebie nikt i nic się nie znalazło, byś Ty był pierwszym i jedynym i by to zaczęło się dzisiaj i trwało w wieczności. Tam, gdzie z pewnością już nie będzie żadnej konkurencji. Ale już dziś podejmijmy tą decyzję. Boże, modlę się o wszystkie osoby, które czują taką potrzebę, by wywaliły tą kanapę i postawiły tron dla Ciebie, dla jedynego prawdziwego Boga, który nie chce, by obok Niego cokolwiek się działo. Panie, daj nam siły, daj nam swego ducha, byśmy postanowili, nie tylko zdecydowali o tym, że chcemy, by tak było w naszym życiu, ale byśmy mieli siłę wprowadzić to w czyn. Jeszcze dzisiaj, gdy wrócimy do domu, byśmy uregulowali pewne sprawy i z Tobą, i z innymi ludźmi, byś Ty mógł zasiąść wygodnie na swoim tronie. Modlę się, by tak było w moim życiu, modlę się, by tak było w życiu mojej rodziny, mojego zboru i wszystkich nas, byśmy Ciebie umiejscowili tam, gdzie Twoje miejsce, na tronie. Amen.